wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
11 lipca 1943 roku. Oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały równocześnie 167 miejscowości, wskutek czego zginęło około 10 tysięcy Polaków. To była tak zwana Krwawa Niedziela, która rozpoczęła wydarzenia nazywane potocznie Rzezią Wołyńską. I właśnie o tych tragicznych wydarzeniach sprzed wielu, wielu lat, dzisiaj w ramach wydarzenia miesiąca. Sprawa Rzezi Wołyńskiej przez wiele lat była sprawą nieistniejącą w przestrzeni publicznej. Niewiele osób o tym wiedziało, niewiele osób o tej straszliwej zbrodni na Polakach pamiętało. Dzisiaj jest inaczej. W dużej mierze jest to wynikiem sporu politycznego, który się w tej chwili toczy wokół Rzezi Wołyńskiej. Sporu, który rozpala Polaków, Ukraińców, czego liczne przykłady możemy znaleźć w przestrzeni wirtualnej. Dlatego dzisiaj, mówiąc o Rzezi Wołyńskiej, odniosę się do kilku argumentów, które w tym sporze o Rzeź Wołyńską pojawiają się w przestrzeni wirtualnej i w przestrzeni realnej, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i niestety po stronie polskiej. Pierwszy argument, który się w tych sporach pojawia, mówi o tym, że Polacy okupowali Wołyń. Co Polacy robili na Wołyniu? Ja już pomijam fakt, że z moralnego punktu widzenia, obojętnie co by Polacy na tym Wołyniu robili, to nic nie usprawiedliwia zbrodni na kobietach, dzieciach, starcach. Ale spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Co Polacy robili na Wołyniu? Co Polacy robili w Galicji Wschodniej? Co Polacy robili na Podkarpaciu, Zamojszczyźnie czy Chełmszczyźnie? Bo tam również dochodziło do zbrodni na Polakach, mających charakter zbrodni ludobójczych. 1000 lat temu nie było jeszcze Ukraińców. Byli Rusini i po śmierci Jarosława Mądrego Ruś uległa rozbiciu dzielnicowemu. Podzieliła się na wiele mniejszych i większych państewek. Na tą podzieloną na dzielnicę Ruś najechali Mongołowie, którzy ją sobie podporządkowali. Tą słabość Rusi, podwójną słabość, wynikającą z jednej strony z rozbicia dzielnicowego, z drugiej strony z panowania mongolskiego, wykorzystali władcy Litwy, którzy podporządkowali sobie znaczną część ziem ruskich. Państwo litewskie zaczęło się rozciągać od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, już przed Unią Polsko-Litewską. Kiedy Ruś zaczyna wychodzić z tego kryzysu, zaczyna się jednoczyć, zrzuca z siebie panowanie Mongołów, to takim nowym ośrodkiem jednoczenia Rusi jest Moskwa. Efektem tego jednoczenia będzie państwo moskiewskie. Ale znaczna część ziem ruskich była już wtedy częścią państwa litewskiego. To państwo litewskie weszło w związki z Polską najpierw przy okazji ślubu Jadwigi Jagiełły. Potem takim kolejnym wiekopomnym aktem była Unia Lubelska z 1569 roku. Zanim tą unię zawarto, Zygmunt August, wielki książę litewski, przekazał do korony, czyli polskiej części Rzeczpospolitej Obojga Narodów, między innymi i województwo kijowskie, bracławskie, czernichowskie. Część ziem, które należą do Ukrainy dzisiaj, weszła w skład państwa polskiego dużo wcześniej, bo w czasach Kazimierza Wielkiego, który przyłączył do Polski Ruś Halicką. To wtedy, w 1330 roku, Lwów znalazł się na terytorium państwa polskiego. To polski hetman Jan Zamoyski jako pierwszy użył tej terminu Ukraina, nazywając tak terytoria, które weszły w skład korony, a były na skraju tego państwa. Jeżeli uznamy kozaków za Ukraińców, to wiek XVII jest wiekiem powstań kozackich, z tym najważniejszym powstaniem Chmielnickiego. I wtedy Rzeczpospolita zdobyła się na genialne rozwiązanie problemu, czyli na tak zwaną Unię Hadziacką. Rok 1658. Miała powstać Rzeczpospolita Tajga Narodów. Miało powstać Księstwo Ruskie, bo nikt wtedy jeszcze kozaków nie nazywał Ukraińcami. To Księstwo Ruskie ze stolicą w Kijowie, z własną armią, z własnym uniwersytetem. Miało mieć swoich przedstawicieli w Sejmie, miało mieć swoich przedstawicieli w Senacie. Ale Ukraińcy zerwali tą Unię. Obalili hetmana Wychowskiego, który tą Unię zawarł. Nowym hetmanem wybrano syna Chmielnickiego, Juraszka Chmielnickiego, który związał Ukrainę z Rosją. Efekt był taki, że po wielu latach wojen Ukraina została podzielona na dwie części. Część została w dalszym ciągu w ramach II Rzeczpospolitej. Część znalazła się w granicach budującego się Imperium Rosyjskiego. Potem przyszły rozbiory. Większość ziem dzisiejszej Ukrainy znalazła się w Rosji, ale część dzisiejszej Ukrainy ze Lwowem znalazła się w Zaborze Austriackim. Była to tak zwana Galicja Wschodnia. I właśnie Austriacy byli tymi, którzy zaczęli używać terminu Ukrainiec dla odróżnienia Rusinów żyjących w Galicji Wschodniej od Rosjan. Kiedy kończy się I wojna światowa, Polacy i Ukraińcy próbują zbudować swoje państwo. Dochodzi do wojny polsko-ukraińskiej. Polacy tą wojnę wygrali. Ukraińcy przegrali wojnę o swoje państwo, zarówno z Polakami, jak i z bolszewikami. Ale znowu Piłsudski wyciągnął do tych pokonanych Ukraińców rękę. W 1920 roku zawarł układ z politykiem ukraińskim Semenem Petlurą. Na mocy tego układu miała powstać niepodległa Ukraina. Polskie wojska zajęły Kijów, przekazały władzę Ukraińcom. Gdyby Ukraińcy poparli Petlurę, stworzyli silną armię, to powstałoby silne państwo ukraińskie, ale stało się inaczej. Nieliczni Ukraińcy Petlurę poparli. Ofensywa bolszewicka wyparła Polaków daleko, daleko na zachód. Wojna kończy się traktatem ryskim i podziałem ziem tworzących dzisiaj Ukrainę. Część tych ziem wchodzi w skład II Rzeczpospolitej. Część tych ziem wchodzi w skład Związku Radzieckiego. I teraz ci Ukraińcy, którzy znali się w granicach II Rzeczpospolitej, nie chcieli się często z tym pogodzić. Nacjonaliści Ukraińcy nie uznawali państwa polskiego. Dokonywali zamachów terrorystycznych, nieudanych jak na prezydenta Wojciechowskiego, nieudanych jak na ministra Pierackiego. Ale tak naprawdę ci wszyscy Ukraińcy, którzy znaleźli się w granicach II Rzeczpospolitej, powinni być wdzięczni Polakom, bo to im uratowało życie. Bo ci Ukraińcy, którzy znaleźli się w ramach Związku Sowieckiego, doświadczyli w latach 30. kolektywizacji i potwornego głodu, którego wywołał Stalin. Gdyby nie traktat ryski, gdyby całe ziemie dzisiejszej Ukrainy zajął Związek Radziecki, już wtedy, w 1920 roku, to ze 2 miliony lekko licząc Ukraińców z Wołynia, Małopolski Wschodniej, by po prostu zginęło. Zostało zamordowanych, zagłodzonych. Te 2 miliony to bardzo ostrożny szacunek. Mogło być ich wiele, wiele więcej. Bo Ukraińcy mieszkający w Polsce spokojnie pracowali, żyli, chodzili do cerkwi. Ukraińcy, którzy żyli w Związku Radzieckim, nie tylko odbierano im ziemię, nie tylko zamykano im cerkwie, ale ich masowo eksterminowano, mordowano, wysyłano do łagrów i poddano straszliwej klęsce głodu. Zginęło w wyniku tego głodu wiele milionów Ukraińców. Ale to wcale nie zmieniło nastawienia nacjonalistów ukraińskich do Polaków, kiedy wybuchła II wojna światowa. Mamy na wschodzie pierwsze mordy na Polaków. A ci Polacy, którzy mieszkali na Wołyniu, czy mieszkali na terenach Galicji Wschodniej, mieszkali tam często od stuleci. Ludność na Kresach była przemieszana. Były wioski polskie, były wioski ukraińskie. Ale na Wołyniu mieszkali też Czesi, mieszkali też Niemcy, mieszkali też Żydzi. To była ówczesna rzeczywistość tej części Europy. Wieloetniczność, przemieszanie się różnych narodów. I teraz nacjonaliści ukraińscy, których symbolem jest Stepan Bandera, budują ideologię nacjonalistyczną, która mówi o tym, że w ramach walki o tą wielką, samoistną Ukrainę, rzeczą moralnie dopuszczalną, rzeczą dobrą, jest mordowanie tych, którzy Ukraińcami nie są. To prawda, że Stepan Bandera nie uczestniczył w rzezi wołyńskiej, ale to właśnie ta ideologia, którą umownie nazywamy banderyzmem, umożliwiła coś takiego strasznego jak rzeź wołyńska. Czerwca 1941 roku Niemcy atakują Związek Sowiecki. U boku Niemców wkraczają jednostki sformowane przez emigrantów ukraińskich. Wkraczają do Lwowa. Ukraińcy ogłaszają powstanie państwa niepodległego. Tutaj dominującą rolę odgrywa Stepan Bandera i skupieni wokół niego działacze nacjonalistyczni. Ale Niemcy nie chcieli niepodległej Ukrainy. Paradoks tej całej historii polegał na tym, że nacjonaliści ukraińscy postawili na Hitlera. Nacjonaliści ukraińscy bili się u boku Hitlera. Nacjonaliści ukraińscy wywiatowali na cześć wkraczających wojsk niemieckich i hitlerowskich przywódców. Ale Hitler chciał tych Ukraińców eksterminować. Plan wschodni Hitlera był następujący. Żyzne tereny Ukrainy miały być przeznaczone dla Niemców. Tam miały powstać piękne niemieckie miasta. Hitler, uważający siebie za architekta, snuł wspaniałe koncepcje wspaniałych niemieckich osiedli, które miały powstać na Ukrainie. A co się miało stać z mieszkańcami tych ziem? Część miała być wymordowana, część miała być deportowana za Ural. A ci, którzy mieli zostać na tych ziemiach, nieliczni, mieli być po prostu parobkami u Niemców. Taką przyszłość Ukraińcom chciał zgotować Adolf Hitler. Nie zgotował, bo przegrał wojnę. Hitler nie godzi się więc na powstanie faszystowskiej czy nacjonalistycznej Ukrainy. Bandera został aresztowany, ale jak na warunki, jakie Niemcy zapewniali więzionym przez sobą ludziom, to te warunki, jakie stworzono dla Stepana Bandery, były komfortowe. Bowiem Niemcy mieli taką świadomość, że być może kiedyś uda się jeszcze Banderę wykorzystać w celach politycznych. W związku z tym on rzeczywiście został więziony. Ale warunki, w jakich przebywał, były bez porównania z tymi, na jakie mogli liczyć aresztowani Polacy czy inni mieszkańcy okupowanej Europy. Nie ma, przynajmniej do tej pory nie udało się znaleźć rozkazu, który by mówił o tym, że ktoś wydał takie polecenie do rzezi wołyńskiej, ale nie ma wątpliwości, że takie polecenie musiało być wydane. Tak jak mówiłem na początku tego spotkania, jeżeli nagle jednego dnia, według podobnego schematu, atakuje się 167 miejscowości, to nie jest przypadek. Ktoś wydał takie polecenie w 1943 roku, kiedy każdy, kto trzeźwo widział, że najprawdopodobniej Hitler tą wojnę przegrał, że najprawdopodobniej Stalin zajmie te ziemię, że te ziemie nie będą częścią II Rzeczypospolitej. Ktoś w tej swojej nienawiści uznał, że to jest najlepszy moment, aby wymordować mieszkających na Wołyniu Polaków. To, co jest przerażające w zbrodni wołyńskiej, to jest niezwykłe okrucieństwo, ale to również udział zwykłych ludzi. Bo bardzo często było tak, że obok członków ukraińskiej powstańczej armii masowy udział w tych zbrodniach brali zwykli ukraińscy rolnicy, którzy zabijali swoich sąsiadów, zabijali swoich znajomych. To pokazuje, jak straszliwa była ta ideologia, której symbolem jest Stepan Bandera. Że zwykli ludzie, którzy pracowali w polu, kochali swoje dzieci, co niedziela chodzili do cerkwi, nagle zamieniali się w zwyrodnialców. Mordowali małe dzieci, mordowali start, torturowali ludzi. Zwykli ludzie zamieniali się w bestii. Przerażająca tajemnica ludzkiego zła. Kilka relacji. W Porycku zamordowano 300 Polaków. Ocalały cudem Stanisław Filipowicz wspominał. W niedzielę 11 lipca 1933 roku oddział ukraińskich nacjonalistów otoczył kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej i Michała Archanioła. Nacjonaliści strzelali i rzucali granaty, a potem dobijali rannych. Następnie kościół został podpalony, a uciekający z niego ludzie byli zabijani. Ocalało zaledwie kilkanaście osób. zginęła moja matka, dwie siostry oraz siostrzeniec. Bracia Antoni i Zygmunt Teteryczowie, tak zapamiętali rzeź kolonii Sadowa. Nasze rodziny zostały wymordowane z rana 11 lipca 1933 roku przez Ukraińców. Most na rzece został zniszczony. Także do stacji kolejowej nie było żadnej możliwości przedostania się. Z samego rana posłaniec latał po domach, informując mieszkańców, że wszyscy mężczyźni mają iść do świetlicy u pana Adamka na obowiązkowe zebranie. Od naszej rodziny poszła nasza mama, wstępując po drodze do sąsiada kupca Jana. I tam już została zamordowana, bo jak widać banda Ukraińców nie czekała, aż się ludzie zejdą do świetlicy. Szli od domu do domu i mordowali wszystkich mieszkańców. Do wieczora obeszli kolonię ze wszystkich stron, także ludzie nie mieli żadnych szans ucieczki. Ci, którym udało się ukryć, zostali zamordowani dnia następnego, kiedy Ukraińcy chodzili i dobijali rannych. Tak został zamordowany kupiec Franciszek, który w czasie mordu schronił się na Wiśni. Następnego dnia go zabili. Jego syn Olek, lat 8, schował się pod łóżko u Stanisława Choleby i też następnego dnia został zabity. Nasza siostra, Janina Teterycz, lat 18, schroniła się w zbożu, lecz też na drugi dzień została zamordowana. Ten schemat wydarzeń opisany tutaj bardzo często się powtarzał. Zwoływano fikcyjne zebranie, a potem mordowano zgromadzonych Polaków. A jeszcze po zakończeniu mordu i rabunku szukano, tropiono tych, którzy zdołali się ukryć, czy którzy uniknęli zbrodni. I jeszcze jedna relacja. Trupy złożono pod domem w rząd, począwszy od ojca staruszka, obok jego żonem, następnie zięcia córkę, otoczoną trojgiem dzieci. Wszystko to razem z wystawionymi obok trumnami robiło niesamowite wrażenie. Zięć Ukrainiec, patrzący pustymi oczodołami, wydubano mu oczy. Cały pokłuty przykuwał do siebie uwagę. Jego żona z wybitymi z dolnej szczęki zębami, pokłutą piersią i troje dzieci z połamanymi rękoma w ramionach, przed ramionami oraz nogami, również połamanymi w udach i goleniach. Po prostu dech zapierało swoim bestialstwem. Dziwny spokój malował się na twarzach pomordowanych, zupełnie nieharmonizującymi z ranami, zadanymi siekierą w kark, matce staruszce, lat około 60, oraz głowę chłopcu i ojcu, staruszkowi, lat 70. I tutaj, jak mogliście Państwo usłyszeć, był zamordowany również Ukrainiec. Bo bardzo często się tak zdarzało, że na Kresach były małżeństwa mieszane. Polka wychodziła za Ukraińca. Ukrainiec żenił się z Polką. I bardzo często się zdarzało, że nacjonaliści ukraińscy przychodzili do takich mieszanych małżeństw i mówili, albo zamordujesz swoją żonę, Polkę, i pokaże, że jesteś dobrym Ukraińcem, albo zamordujemy ciebie. Bardzo wielu Ukraińców wolało zginąć, niż podnieść rękę na własną żonę. Ukraińcy zabijali Polaków, zabijali Czechów, zabijali Żydów, tych, którzy przeżyli jeszcze Holokaust, zabijali Rosjan, zabijali również tych Ukraińców, którzy Polakom pomagali, albo tych Ukraińców, którzy mieli odwagę sprzeciwić się straszliwym zbrodniom. I tak na przykład w kolonii Glinne za protestowanie przeciw mordowaniu Polaków ukraińskie małżeństwo zostało związane dutem kolczastym i powieszone, a ich córce obcięto piersi. We wsi Martynówka dwóm dziewczętom czeskim rozpruto brzuchy. Jeńcowi sowieckiemu imieniu Tichon, pracującemu we wsi Tajkury, który oświadczył, że nie wierzy, by Ukraina stała się samoistna. Ukraińcy przepływali uda po ten brzuch. Jedną ze straszliwszych zbrodni dokonanych na Polakach był mord mieszkańców Huty Pieniackiej dokonany w roku 1944. Ten mord potępił duchowny cerkwi Najświętszej Maryi Panny w Choroście Stare, ojciec Iwan Doruk, ksiądz grekokatolicki. Na kazaniu wezwał wiernych do opamiętania. Jeszcze tej samej nocy zjawiła się na plebanii bojówka organizacji ukraińskich nacjonalistów i zabiła duchownego strzałem w tył głowy. Nie wiemy, ilu zginęło naszych rodaków w wyniku rzezi wołyńskiej i innych zbrodni dokonywanych na Polakach, bowiem mordowano Polaków, jak już mówiłem, nie tylko na Wołyniu. Najbardziej popularną liczbą jest 100 tysięcy, ale są tacy, którzy mówią, że mogą być nawet 150 tysięcy. Tych wydarzeń minęło już wiele lat. Niektórzy mówią, powinniśmy przebaczyć i zapomnieć. Przebaczyć jak najbardziej. Zapomnieć nigdy. Jesteśmy winni tym naszym rodakom, którzy zginęli często w bardzo okrutny sposób, tylko za to, że byli Polakami. Trzy rzeczy. Rzecz pierwsza to należny pochówek. Do dzisiaj bardzo wielu naszych rodaków nie zostało pochowanych. Nikt nie zmówił nad ich resztkami modlitwy. Nie postawił krzyża. Nie zapalił świeczki. Leżą gdzieś tam zakopani w różnych miejscach. I do dzisiaj nie możemy uzyskać zgody władz Ukrainy, aby ekshumować tych naszych rodaków. Aby ich godnie pochować. Naszym moralnym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby każdy pomordowany Polak miał swój grób. Drugi obowiązek to obowiązek pamięci. I bardzo dobrze, że tylu naszych rodaków o tej zbrodni pamięta. Jesteśmy im winni pamięć, szacunek, bo oni zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Ale jeszcze trzeci element. Ci, którzy mordowali Polaków, wszyscy już pewnie nie żyją, a jeżeli jacyś nieliczni żyją, to są już w bardzo sędziwym wieku. Ale nie możemy się zgodzić na to, żeby stawiać pomniki tym, którzy mordowali Polaków albo przez swoją obłękaną ideologię do tych zbrodni doprowadzili. Wielu Polaków zamordowali Niemcy, ale w Niemczech nie ma pomników Hitlera. Wielu Polaków zamordował Związek Radziecki, ale w Związku Radzieckim nie stawia się pomników Stalinowi. Nawet w putinowskiej Rosji się tych pomników Stalinowi już nie stawia. Nie możemy się więc zgodzić na to, aby stawiać pomniki takim postaciom jak Stepan Bandera, jak dowódcy UPA. Nie możemy zgodzić się na to, aby chołubiono ludzi, którzy dopuścili do straszliwej zbrodni, aby gloryfikowano ideologię, która sprawiła, że wielu zwykłych, przyzwoitych Ukraińców zamieniło się w bestie, wzięło siekier i poszło mordować w okrutny sposób swoich sąsiadów. Tylko dlatego, że mówili innym językiem, chodzili do innego kościoła i nie czuli się Ukraińcami. Warto więc czcić pamięć pomordowanych na Wołyniu nie tylko naszych rodaków. Warto robić wszystko, aby nie hołubiono sprawców tej zbrodni, ale naszym obowiązkiem jest również bronić się od nienawiści, bronić się od przenoszenia dawnych wydarzeń historycznych na naszych sąsiadów Ukraińców, zwykłych Ukraińców, którzy najczęściej ani oni, ani ich przodkowie nie mieli nic wspólnego z tymi strasznymi wydarzeniami, o których dzisiaj opowiadam. jak śpiewał kiedyś Jacek Kaczmarski w modlitwie o wschodzie słońca. Ale strzeż mnie, Panie, od nienawiści, ustrzeż mnie od pogardy, Panie.